Biblia moja powszednia. Podcast, w którym czytamy, rozważamy i pytamy, by lepiej poznać Słowo Boże. Księga Rodzaju, rozdział 4. Adam współżył ze swoją żoną Ewą. Ona poczęła i urodziła Kaina. Rzekła więc: otrzymałam mężczyznę od Pana. Następnie urodziła jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, a Kain uprawiał rolę. Po jakimś czasie Kain składał Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel złożył ofiarę z pierwszych zwierząt swojego stada oraz z ich tłuszczu. Pan spojrzał na Abla i jego ofiarę, na Kaina natomiast i jego ofiarę nie spojrzał. Kain bardzo się rozzłościł i chodził ze spuszczoną głową. Wtedy Pan rzekł do Kaina: dlaczego się złościsz i chodzisz ze spuszczoną głową? Czy nie jest tak, że jeśli dobrze postępujesz, podnosisz głowę, a jeśli nie postępujesz dobrze, grzech czyha u twych drzwi i cię pociąga, a przecież ty masz nad nim panować? Kain powiedział coś do swego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina: gdzie jest twój brat Abel? On na to: nie wiem, czy jestem stróżem mojego brata? A Bóg zapytał: co uczyniłeś? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Dlatego odtąd bądź przeklęty na tej ziemi, która się otworzyła, aby przyjąć krew twojego brata przelaną przez ciebie. Gdy będziesz uprawiał tę ziemię, nie da ci już plonów. Będziesz na ziemi tułaczem i zbiegiem. Wtedy Kain rzekł do Pana: zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją dźwigać, bo wypędzasz mnie dzisiaj z tej ziemi i muszę się ukrywać przed Tobą. Tułaczem i zbiegiem będę na ziemi, więc każdy, kto mnie spotka, może mnie zamordować. Pan mu odrzekł: nie, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną karę. Dał więc Pan Kainowi znamie, by ludzie, których spotka, nie zabili go. Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza Pana. Zamieszkał w krainie Nod, na wschód od Edenu. Kain współżył ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Zbudował też Kain miasto i nazwał je imieniem swojego syna, Henoch. Henochowi urodził się Irad, który był ojcem Mehujaela. Mehujael był ojcem Metuszaela, a Metuszael Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Jedna nazywała się Ada, a druga Silla. Ada urodziła Jabala, a był on przodkiem ludzi mieszkających w namiotach i przy zwierzętach. Jego bratem był Jubal, a był on przodkiem grających na cytrze i flecie. Silla zaś urodziła Tubal-Kaina, który był przodkiem wszystkich obrabiających brąz i żelazo. Jego siostrą była Naama. Rzekł kiedyś Lamek swym żonom: Ado i Silo, słuchajcie. Żony Lameka, przyjmijcie me słowa. Zabiję mężczyznę za ranę, a dziecko za siniec. Jeśli Kain ma być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek 77 razy. Adam znów współżył ze swoją żoną i urodziła mu syna. Dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn, którego nazwał imieniem Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
Koleje losu pierwszych ludzi po wygnaniu z Edenu są zdominowane przez opowieść o bratobójstwie dokonanym przez Kaina. To przestępstwo, które wyznacza nową fazę degeneracji ludzkości. Człowiek staje się istotą zdolną do zabijania i w pewnym sensie potrzebującą zabijać. Jak to możliwe, że Bóg nie eliminuje mordercy? Jak to pogodzić z wrażliwością na głos krwi sprawiedliwego Abla? Całość 4 rozdziału Księgi Rodzaju zamyka się klamrą dwóch informacji o tym, że Ewa i Adam mieli synów. Są to dwie historie nierównej długości. Dłuższa o wiele dłuższa, jest ta smutna, ze złym obrotem spraw, ale na koniec zostawia biblijny narrator tę, która jest pozytywna. Opowiadanie o potomkach Ewy i Adama jest skoncentrowane na męskich potomkach Kain, Abel i Set. Dlatego pewnym zaskoczeniem jest, że Kain ma żonę, jak czytamy o tym w Księdze Rodzaju 4,17, co dotyczy też i Seta, choć jego małżonka nie jest wspomniana w tekście, ale skoro ma potomstwo, choć opowiadanie dotyczy bardzo szczególnej sytuacji, w której znajduje się ludzkość, początki, posiadanie samych synów, narrator nie trzyma się ram tej sytuacji, którą opisuje, ale dosyć swobodnie i bez troski o detale dodaje postacie, które wyłaniają się niespodziewanie, jak królik z kapelusza magika. Pisze więc nie po to, by skonstruować fikcyjny świat, jak to miało miejsce w opowieści o początkach ludzkości z Księgi Rodzaju 2:4b do 3:24, ale by pokazać świat, jaki znają jego czytelnicy, gdzie są normalne, zwyczajne rodziny, w których rodzą się dzieci z matki i ojca. To już jest świat zwyczajny, ze zwyczajnymi rodzicami, choć opowiadanie nie dostarcza odpowiedniego zestawu bohaterów, nie wyjaśniając, skąd się wzięły żony Kaina czy Seta. Pierworodny syn Ewy i Adama to dar od Boga. Wydawać się może, że jego narodziny to początek jakiejś szczęśliwej opowieści z pogodnym zakończeniem. Imię Kaina jest związane z grą słów między stwierdzeniem otrzymałam Kaniity, a imieniem, jakie nadano chłopcu. Dziwi trochę, że jeśli chodzi o drugiego syna, jego imię Abel, łatwe do zinterpretowania, nie jest zaopatrzone w podobną notatkę jak imię starszego. Imię Abla niektórzy językoznawcy wiążą z pastwiskami lub arabską nazwą wielbłąda Abal. Imię to musi jednak czytelnik zinterpretować sam, a za klucz ma mu służyć informacja Abel był pasterzem. Rodzaju 4:2b. Ta z kolei wiąże się z określeniem zajęcia Kaina. Kain służył ziemi, Adama, tej samej, od której imię wziął jego ojciec Adam. Można więc powiedzieć, że Kain jest bliższy swemu ojcu, który z ziemi pochodził i był do niej przywiązany pracą oraz swym pośmiertnym losem, bowiem prochem, z którego był wzięty, po śmierci miał się stać. Jeśli chodzi o imię Abla, to jest jeszcze jedno możliwe jego wyjaśnienie. Hebel to forma rzeczownika hebetlamet, zajmować się czymś na próżno, albo być głupcem, postradać zmysły. Abal to wiać, być jak powiew wiatru albo westchnienie, oddech. Abel więc to ktoś ulotny, nieważki, bez znaczenia, trochę bez sensu. W imieniu więc kryje się zapowiedź, że postać ta nie zagości długo na scenie i nie pozostawi jakiegoś głębokiego śladu. Kain wydaje się być kreowany na głównego bohatera tej opowieści. Bracia zdają się wykonywać zajęcia, które nie stawiają ich w konflikcie. Problem rodzi się między nimi w kontekście aktu religijnego. Ofiary, mincha. Ten rodzaj ofiary, bo w Starym Testamencie znajdujemy bardzo skomplikowane słownictwo opisujące różne typy ofiar, ściśle związany był z działalnością personelu kapłańskiego, jak o tym czytamy w drugim rozdziale Księgi Kapłańskiej. Tylko przedstawiciele tej grupy byli autoryzowani do podziału ofiary, wyznaczaniu części, która była spalana dla Boga, oraz tylko oni mogli spożywać to, co z ofiary zostawało. Pewnym problemem jest użycie tej właśnie nazwy, skoro to Kain składał płody ziemi, a Abel mięso, natomiast ofiara typu mincha składana była wyłącznie z mąki, pieczywa i zboża, z produktów mącznych. Abel więc składał ofiarę w sposób, który był niewłaściwy. Składał na ofiarę niewłaściwe rzeczy. Chyba, że odejdziemy tutaj od wąskiego rozumienia tego terminu związanego z technicznym słownikiem świątynnym, a przypiszemy mu znaczenie uproszczone, prezent, podarek, tak jak w rodzaju 32, 14, 15 albo 43, 11. W ten sposób określano trybut składany i należny temu, kto rządził, władcy, królowi. A więc ofiara złożona przez Kaina i Abla to nie początek kultu świątynnego, a tylko gest wyrażający, że traktują oni Boga jako swego władcę, któremu wypada coś dać i któremu należy się z ich strony danina. Postawa Boga wobec ofiar składanych przez synów Ewy i Adama jest niesymetryczna, arbitralna. Nie wyjaśnia się w tekście, dlaczego dar Abla wzbudził zainteresowanie Boga, a dar Kaina nie. Także ten element eksponuje autonomię i wyższość Boga, podobnie jak składanie mu darów przez braci. Tej formy Bożej suwerenności Kain nie chce uznać, tak jak jego rodzice nie uznali woli Boga i jego władzy w ogrodzie Eden. Starożytny przekład grecki, zwany Septuagintą, w Księdze Rodzaju 4:7 zawiera interpretację, która widzi w darze ofiarnym ofiarę składaną według przepisów Tory, część kultu świątynnego, i wskazuje jako powód odrzucenia ofiary Kaina niewłaściwy sposób podzielenia ofiary na część spalaną i część spożywaną przez kapłanów. Wiemy już jednak, że ten kierunek interpretacji ofiary w rodzaju 4 jest niewłaściwy. Patrzymy więc na wydarzenia związane z ofiarą Kaina i Abla jako na ciąg dalszy opowieści o tym, jak kształtują się relacje między ludźmi a Bogiem. Kain ma opuszczoną twarz, jest, jakbyśmy dziś powiedzieli, sfrustrowany. I to jest złe postępowanie, które w pewien sposób wytyka mu Bóg. Ciekawe jest, że Bóg rozmawia z Kainem, z Ablem nie. Abel nie przeżywa z tego tytułu frustracji. Nie gryzie go, że brat w oczach Boga jest bardziej pożądanym rozmówcą niż on. Nie kontestuje swej roli jako mniej czy niewiele znaczącego, jak mówi jego imię. To podniesienie twarzy do góry jest dobrym postępowaniem. Faktem jest, że tekst rodzaju 4:7-8 pokazuje, że mający więcej atutów Kain przegrywa. Wrogiem, z którym przegrywa, jest grzech. I przegrywa nie ze względu na agresywną presję ze strony grzechu, ponieważ grzech przedstawiony jest jako element bierny, leży i czeka. To w postawie Kaina jest defekt, ponieważ jak w postawie kobiety wobec męża w rodzaju 3:16 mówi się, że będzie ona zwracała się ku swemu mężowi, a ten będzie nad nią panował. Tak Kain zwraca się ku grzechowi, ale zamiast nad nim panować, pozwala się zdominować przez grzech. Brak mu więc męskiej postawy, męstwa wobec grzechu. Grzech jest tu określany słowem, które nie odnosi się do przekraczania jakiejś normy. Nie chodzi o przestępstwo, wykroczenie. Użyte jest słowo, które oznacza zaciągnięcie winy wobec kogoś, uchybienie względem osoby. Dosłowne znaczenie tego terminu oznacza najpierw chybienie celu albo przegapienie czegoś. A więc ów grzech, o którym mowa, jest raczej błędem niż przestępstwem. Kain więc może uniknąć błędu, ale musiałby nad nim panować, dominować go, a nie poddawać się mu biernie. Kain zaś pozwala pchnąć się do drastycznego wyrazu swej frustracji, do bratobójstwa. To, co wydarzyło się po tym morderstwie, do złudzenia przypomina wygnanie będące konsekwencją złamania Bożego nakazu w Edenie. Kain jest jednak sam, a nie w parze, czy w swoistej współpracy z wężem. I podkreśla, że nic nie łączyło go z bratem. Konsekwencje winy są w przypadku Kaina cięższe niż w przypadku Adama i jego towarzyszki. Oni nie zostali przez Boga przeklęci, tylko wąż, rodzaju 3:14. Ziemia, która Adamowi stawiała opór, Kaina przestaje żywić. Naturalną konsekwencją czynu Kaina powinna być jego eliminacja spośród żywych, czego on sam się obawia. Ale to Kain odchodzi od Boga, a nie Bóg od Kaina. Bóg chroni nawet bratobójcę, który zwraca się ku grzechowi. Kolejne pokolenia potomków Kaina w liczbie 5 prowadzą do Lameka, przedstawionego jako zwielokrotnienie arogancji Kaina, ale zarazem jako protoplasta twórców kultury muzycznej i kowalstwa. Wcześniej mówi się, że Kain dla swego syna Henocha założył miasto. Życie ludzi przedstawione jest jako rozwój cywilizacji i moralna degeneracja zarazem. I to właśnie ta degeneracja bierze się z rosnącego poczucia własnej sprawczości u ludzi. Można powiedzieć, że taka wizja rozwoju cywilizacyjnego jest wizją zamkniętą. Powróci ona w epizodzie, który dotyczy wieży Babel. Zamknięcie to polega na tym, że ostatecznie prowadzi ona do załamania się cywilizacji opartej na ludzkim przekonaniu, że człowiek może wszystko. Wzmianka o kolejnym synu Ewy i Adama, Secie, pojawia się dość niespodziewanie. 5 pokoleń potomków Kaina to około 1,5 stulecia. Co najmniej. Więc naturalne procesy prokreacyjne pary rodziców nie są naturalną koleją rzeczy w tym opowiadaniu. Albo opowiadanie odchodzi od naturalnego rytmu, a jest po prostu składanką różnych opowieści. Można patrzeć na rodzaju 4:2b-24 jako na historię włożoną w prostą genealogię potomków Ewy i Adama. Abel, postać słaba i mało wyrazista, stał się jednym z typów Jezusa Chrystusa. Dopiero w Zbawicielu bierność, nieważkość tej postaci staje się w pełni zrozumiała. Jezus, który istniejąc w postaci Boga, oddał wszystko, przyjął postać niewolnika przez śmierć na krzyżu, w posłuszeństwie Ojcu i w ten sposób oddał należną mu chwałę, a sam wielkie wywyższenie przyjął jako dar, a nie jako zdobycz. Tak to przedstawia 2 rozdział listu do Filipian.
4 rozdział Księgi Rodzaju wskazuje nam słabą kondycję człowieka. Czy można uznać, że jest to pokłosie wydarzeń z Ogrodu Eden?
Tak, oczywiście. Właśnie na to zwracaliśmy uwagę, że rozdziały 2 i 3 czytamy razem, a 4 jest jakby wyprowadzony z nich. Historia upadku nie kończy się na Adamie i Ewie, przenosi się na następne pokolenia i w teologii chrześcijańskiej sytuację tę nazwiemy grzechem pierworodnym.
Bóg przyjął ofiarę Abla, a odrzucił ofiarę Kaina. Czy można przyjąć, że nie chodzi tu o to, co zostało ofiarowane, tylko raczej o wewnętrzną intencję, o wewnętrzne usposobienie ofiarowującego?
No właśnie, przed tym angażowaniem w szukanie odpowiedzi wewnątrz bohaterów opowiadania, próbowałem przestrzec we wprowadzeniu. Ostatecznie to Bóg wybiera to, co przyjmie. To On jest panem sytuacji i zarówno Kain, jak i Abel mają swoje okazje, żeby to uznać. A że to jest zawsze dla człowieka trudne i na to autor biblijny chciał wskazać, to zupełnie inna kwestia.
Jak należy rozumieć rodzaju 4:23-24, gdzie Lamek, potomek Kaina, mówi o zabiciu mężczyzny, o zabiciu dziecka, o pomszczeniu Kaina, o pomszczeniu siebie?
Przy okazji rodzaju 3 padło pytanie o mściwego Boga, a oto mamy tego, kto jest naprawdę mściwy. Człowiek. I to człowiek, który w swoim postępowaniu, także w tym, co mówi, przejawia ogromną dozę arogancji, większą niż Kain. Kain miał jakieś śladowe skrupuły po tym, co zrobił z bratem. Lamek przedstawiony jest jako ktoś, kto na zimno, za każdą doznaną krzywdę kalkuluje zwielokrotnioną, a więc niesprawiedliwą, nieproporcjonalną zemstę. I w ten sposób Lamek staje się jakby kolejnym przykładem, jak z pokolenia na pokolenie ludzie stają się coraz dalsi od Boga i Jego sposobów działania.
Biblia Moja Powszednia. Kolejne spotkania ze Słowem Bożym w każdy wtorek i piątek.